Witam Was bardzo serdecznie. Przywożę pozdrowienia z naszego zboru z Cieszynia od naszego pastora. Moi drodzy, kiedy byłem małym dzieckiem, to często w radiu leciała taka piosenka. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. Nie wiedziałem, że dzisiaj będzie orkiestra, ale myślę, że też ta piosenka sprawiła to, że w jakimś momencie mojego młodego życia zacząłem grać w orkiestrze dętej. Grałem w sekcji saksofonów i klarnetów na obydwu tych instrumentach. I dlatego, kiedy słyszę Was, kochani bracia, to powiem, w niebie nie zatykają uszu, kiedy gracie. Dlaczego to powiedziałem? Bo nasz dyrygent, mieliśmy dwóch dyrygentów od tak zwanej marszówki, koncertówki. To była bardzo duża orkiestra, było nas 80 i nieraz powiedział tak, tak fałszujecie, że nawet w niebie uszy zatykają, nie? I chwała Bogu. Wiecie, naszemu Panu należy się to, co najlepsze. I myślę, że ta orkiestra daje to, co najlepsze. A odnośnie dyrygenta, jeszcze bardzo młodego, wiem, jest to trudne zadanie. Wiem, ile problemów z nami miał nasz dyrygent. Oczywiście było mu łatwiej, bo my byliśmy podzieleni na sekcje, które miały próby osobno. Później co dwa tygodnie mieliśmy wspólną próbę z całą orkiestrą. Ale młodzi ludzie mają różne pomysły, więc no, nieraz miał nas dosyć. Ale przyszedł taki moment w życiu, że zrezygnowałem z gry w orkiestrze. Oczywiście graliśmy zupełnie inny repertuar, graliśmy dla innych widzów i nie żałuję tego. Aczkolwiek kocham muzykę, nie żałuję tego dlatego, że Bóg poprowadził mnie w inne miejsce. I widocznie Jego wolą nie jest to i nie było, abym w ten sposób Go uwielbiał. Ale kocham orkiestry dęte. To gdzieś tam w sercu zostało. To brzmienie, które, kiedy te dźwięki, które są wydawane, one płyną z duszy. Z duszy. Instrument dęty ma tą duszę, z której ta muzyka wypływa. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj, nie będę was może tak, postaram się skrócić to, co mam na dzisiaj przygotowane. Otwórzmy sobie może list do Hebrajczyków, 2 rozdział i 8 werset. Przeczytam na początek. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Biblia naucza, że doskonałość tutaj na ziemi jest niemożliwa do osiągnięcia. Apostoł Paweł mówi, dążcie tedy do doskonałości. Dążenie jest procesem, ale osiągnięcie tej doskonałości przez nas, jako Bożych dzieci, tutaj na ziemi jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe dlatego, że jeszcze nie wszystko jest poddane pod stopy naszego Pana. Stąd toczymy bój, stąd mamy wiele problemów, stąd nieraz jest nam ciężko, przechodzimy doświadczenia, problemy, trudności. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, apostoł Paweł pisze takie słowa. 24 i 25 werset. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A więc przyjdzie ten czas, że będziemy widzieli tą Bożą doskonałość, pełnię i pełne zwycięstwo. Ale dopóki to nie nastąpi, o czym czytamy, będziemy się zmagać z różnymi wyzwaniami i z różnymi wysiłkami. Wszystko ma być poddane pod stopy Chrystusa. Wszystko. My wiele wiemy. Powiem więcej, my wiemy dużo więcej niż nasi bracia w wierze pierwsi w Kościele. My mamy wiele informacji w naszych głowach, wiele wiedzy. I mogę powiedzieć, wszystko wiemy. Ale wiem jedno, że nasz Pan nie będzie nas rozliczał z tego, co wiemy. Kiedy staniemy przed Nim, to nie będzie egzamin, na ile poznaliśmy Słowo Boże, ile wersetów znamy na pamięć, ale to będzie wszystko zweryfikowane z naszym życiem. I ten czas pielgrzymki tutaj na ziemi ma za cel to, aby to, co wiemy, było w naszym życiu w pełni. Aby to, co poznaliśmy, aby to, co zapadło literalnie nieraz do naszych serc, aby stało się widoczne w codziennym naszym życiu. Żyjemy w świecie, który jest pełen niegodziwości, grzechu. I dopóki istnieje grzech i dopóki księciem tego grzechu jest diabeł, dopóty będą miały miejsca odstępstwa i zgorszenia. Kiedyś słyszałem takie słowa, szczególnie starsze osoby mówią, że zostały zgorszone. Co to jest zgorszenie? Zgorszenie jest czymś, co niszczy, co demoralizuje, co wywołuje zły wpływ. Ja mam takie przekonanie, że świat nie jest w stanie nas zgorszyć. I Pan Jezus wiele razy daje dowody tego, że to my mamy nie być powodem do zgorszenia. Więc jeśli myślimy o zgorszeniu, to nie o tym, jaki jest świat, tylko abyśmy my nie stali się powodem do zgorszenia dla innych. I Pan Jezus mówi takie słowa, że jeśli ktoś zgorszy jednego z tych maluczkich, to lepiej by było, aby sobie kamień młyński uwiesił u szyi i rzucił się do wody. Lepiej by było. Mówi o sądzie, o strasznym sądzie dla tych, którzy wywołują zgorszenie. Prosto mówiąc, zgorszenie to jest ten rozdźwięk, dysonans między tym, co mówimy, a tym, co czynimy w swoim codziennym życiu. Wiecie, można pięknie mówić o Bogu, można mówić wspaniałe rzeczy i żyć zupełnie inaczej. Myślę, że każdy z nas spotkał się z takimi przykrymi, trudnymi sytuacjami, z ludźmi, którzy potrafią pięknie mówić o Bogu, tylko nie potrafią Go pokazać w swoim życiu. Pan Jezus powiedział, że zgorszenia są nieuniknione, że to zgorszenie musi przyjść. I otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 18 rozdział i 7 werset. Biada światu z powodu zgorszeń, wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Dlaczego zgorszenia muszą przyjść? Dlatego, że Pan Jezus jest Bogiem, który zna przyszłość. Nie dlatego, że On chce, aby one przyszły, ale dlatego, że jest Bogiem. I wie, że w czasach tak zwanych ostatecznych będzie eskalacja zgorszenia. Czyli będzie nasilenie tego zgorszenia. Wiecie, kiedy mówię o zgorszeniu, może tak zweryfikujmy swoje serca. Mówię słowo zgorszenie. Jeśli masz kogoś na myśli, brata lub siostrę siedzącego gdzieś na tej sali, to odrzuć tą myśl. To nie jest myśl od Boga. Jeśli mówimy o zgorszeniu, to prędzej Panie, pomóż, abym nie był powodem do zgorszenia dla innych. Pilnie strzeż swojego serca, swoich myśli, tego, co robisz, tego, co mówisz. Wiecie, kiedy przygotowywałem się do tej usługi, toczyłem taki spór z Panem. Nie chciałem o tym mówić. Po prostu nie chciałem o tym mówić. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ci, którzy głoszą Słowo Boże, wiedzą, że najpierw ono ich osądza. I mówię o tym nie dlatego, że jestem lepszy od kogokolwiek, bo myślę, że nie, ale wiem, że to słowo mnie osądza. Ono pokazuje słabości mojego życia, mojego charakteru, obnaża moje myśli. A więc, moi drodzy, jeśli to słowo nie jest do was, to mogę wam powiedzieć, na pewno jest do mnie. I mówi na pewno do mojego życia. I Pan Jezus mówi, zgorszenia są nieuniknione. Musi to przyjść. Ludzie próbują zmieniać świat. I mówią, kiedy nawrócą się wszyscy, świat będzie doskonały, piękny, miły. Nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to Bożym zamysłem. A my, naszą rolą nie jest zmienianie świata. Naszą rolą jest zmienianie swojego życia. Ale jeśli twoje i moje życie będzie przemienione, to my będziemy oddziaływać na świat. I taka jest kolejność. Ja słyszę nieraz, jak ludzie modlą się, Panie, zmień to miasto, zmień tych ludzi. A myślę, że mamy jakieś tam zatory w uszach i nie słyszymy, jak Pan mówi, zmień swoje życie. A zobaczysz, że będzie to miało wpływ nawet na to miasto. Chcielibyśmy przebudzenia. Czy jest osoba jakaś na tej sali, która by nie chciała przebudzenia? Myślę, że nie ma. Ale mamy również nieraz dziwne wyobrażenia przebudzenia. Wiecie, czytałem historię różnych przebudzeń i powiem wam jedno. Jeśli chcecie przebudzenia, to chcecie wielkich problemów. Wielkich problemów w Kościele. Bo przyjdą ludzie z problemami i będziecie mieli dużo roboty. Wiecie, z jednej strony serce by chciało widzieć wielkie rzeczy, a z drugiej strony nie mamy czasu. Wyobraźcie sobie, że za tydzień w tym zborze pojawia się 100 nowych osób. Czy jest to u Boga możliwe? Oczywiście, że jest. 100 dzieci, którymi trzeba się zająć. Poświęcić czas, zrezygnować ze swoich przyjemności, wielu, wielu rzeczy. Przebudzenie przychodzi przez naszą pracę. Za tym stoi Bóg, Jemu wszelka chwała i cześć, ale dla nas praca. Wiecie, kiedy czytamy książki, to wszystko wydaje nam się łatwe i proste. Kiedy czytamy Biblię, historię Bożych mężów, zwycięsko przeszedł przez próbę, jakoś umknęło nam, bo przecież to było w 11 rozdziale, a tu już w 12 wielkie zwycięstwo. Nikt nie zauważa, że między tym 11 a 12 rozdziałem minęło 40 lat. I nieraz myślimy, wow, było źle, jest cudownie. 40 lat cierpienia, bólu, zmagania i wyrzeczeń. Nieraz nie widzimy tego, ale widzimy to, co chcemy zobaczyć. I moi drodzy, Pan Jezus mówi, że zgorszenia są nieuniknione. One po prostu muszą przyjść. Ale ja wierzę w to, że ty i ja, jako Boże dzieci, jesteśmy przysposobieni do tego i w pełni uzbrojeni, aby wytrwać i zwyciężyć. Zgorszenia nie przychodzą po to, żeby zgnębić i zniszczyć Kościół, tylko po to, oczywiście Pan ich nie przysyła, ale przychodzą po to, aby Kościół okazał zwycięstwo w Chrystusie. Wiecie, kiedy przychodzi choroba, wielu ludzi mówi, Bóg go pokarał chorobą. Choroba przychodzi z różnych powodów. I wiecie, nie będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego. Ale wiemy, że na pewno Bóg chce chorego uzdrowić. Nie wiemy, skąd przyszła choroba, ale wiemy, że Bóg pragnie ratować swoje dziecko. Powiem wam, przez wiele lat, kiedy pracowałem na kopalni, bardzo zniszczyłem swój kręgosłup. Bardzo. Do tego stopnia, że kiedy tak zwany dysk wypadał mi nawet przy kiśnięciu. Cierpiałem, paraliżowało mi nogi, nie byłem w stanie wstać z łóżka. Wielokrotnie żona pomagała mi wstawać, ubierała mi buty, ubierała mi skarpety, spodnie. Proste życiowe czynności dla młodego człowieka stają się problemem. I chodziłem, szukałem pomocy. Wielokrotnie nastawiano mi ten kręgosłup. I pamiętam pewnej zimy, to było 5 lat temu, kiedy odśnieżałem koło zboru, jestem gospodarzem w zborze. Bardzo bolał mnie kręgosłup, byłem tak ściągnięty na lewą stronę. I jeden z braci, który ustawia kręgosłupy, mówi: przyjdź, to cię poprawię, poustawiam. I w tym momencie odpowiedź, której mu udzieliłem, sama mnie zaskoczyła. Mówię: nie obraź się, ale mam przekonanie, że mam do ciebie nie przychodzić. Wiecie, tam się 2 lata do niego czeka w kolejce. A ja mu mówię: wiesz, mam przekonanie, że mam do ciebie nie przychodzić. Nie obraź się. Wierzący człowiek, jeśli masz takie przekonanie, nie przychodź. I powiem wam, Biblia mówi takie fajne słowa o gościnności, żebyśmy jej nie zaniedbywali. I mówi o tym, że niektórzy nawet nie wiedzieli, że gościli aniołów. I pewnego razu mieliśmy gości w zborze ze Stanów Zjednoczonych. No i ja ich brałem do siebie do domu, robiłem im dobrą kawę, mam fajny ekspres, takie porządne latte z ubitą pianą. I siedzimy po tej kawie i oni mówią do mnie: powiedz mi, jak możemy się odwdzięczyć za taką kawę? Natychmiast pomódlcie się o mój kręgosłup. Położyli na mnie ręce i wiedziałem, że coś się stało. Na drugi dzień, kiedy wstałem, bolało mnie wszystko. Od czubka głowy po koniuszki palców u stóp. I wiedziałem, że przyszło Boże uzdrowienie. Że jestem zdrowy. Gdzieś za jakiś czas spadł śnieg. Wiecie, że my żyjemy w kraju, w którym śnieg pada na Wielkanoc, a nie na Boże Narodzenie. No i jak zwykle spadł śnieg, bardzo dużo, ciężki, mokry. Wyszedłem z łopatą koło zboru i wyraźnie w moich uszach słyszę głos: jak ty to odśnieżysz, to po tobie. Wiecie, to była najgorsza praca, jaką robiłem, bo te ruchy skrętne przy łopacie momentalnie powodowały wypadanie dysku. Gdyby ktoś tam stał koło mnie, to by usłyszał, że nie jestem do końca normalnym człowiekiem, że sam ze sobą rozmawiam. A ja tak na głos powiedziałem: ja 2 razy to odśnieżę i nic mi nie będzie, bo Jezus mnie uzdrowił. Wiecie, odśnieżyłem cały ten śnieg i nic się nie stało. My wszystko wiemy. My wiemy, że Jezus zbawia, my wiemy, że Jezus uzdrawia, ale potrzebujemy najbardziej tego, aby to było w nas, żeby to było jasne i oczywiste. I potrzebujemy tej prostej wiary dziecka. Gdzieś rok temu jadę z moimi wnukami, wiozę ich z przedszkola i nagle starszy, wtedy miał 7 lat, mówi: dziadziuś, powiedz mi, czy my mamy modlić się do Ducha Świętego? Zaskoczył mnie totalnie. Już w głowie przygotowywałem odpowiedź jakąś dla dziecka 7-letniego, ale nie zdążyłem, bo 6-latek siedzący obok, nie podnosząc głowy, mówi: oczywiście, przecież jest Bogiem. Wiecie, próbowałem to jakoś jeszcze coś dołożyć do tego, ale mówię: no tak, powinniśmy, ale też powinniśmy go słuchać i być mu posłuszni. I moi drodzy, wracając do tego tematu zgorszenia, które pojawia się i jest nieuniknione, Chciałbym powiedzieć, że jednym z największych zgorszeń są ludzie nienarodzeni na nowo, którzy są w kościołach. Wiecie, że można chodzić 40 lat do zboru i nie narodzić się na nowo? Myślicie, że to jest niemożliwe? Jest to możliwe. Ja już spotkałem się z takimi przypadkami. Człowiek od dziecka wychowany w zborze nigdy nie powierzył swojego życia Panu Jezusowi i nie narodził się na nowo. Ja zadaję pytanie, czy jesteś Bożym dzieckiem narodzonym na nowo? Jeśli jesteś, to wiesz. Jeśli nie jesteś, jeśli nie wiesz, to nie jesteś. Ja bardzo często obracam się wśród różnych ludzi i zadaję jedno kluczowe pytanie. Proste. Czy jesteś zbawiony? I po tej odpowiedzi już wiem, z kim mam do czynienia. Wiecie, najczęstszą odpowiedzią w naszym kraju, a skąd mam wiedzieć? Ale jeśli to pytanie zadasz Bożemu dziecku nowonarodzonemu, nie ma wątpliwości. Mówi natychmiast. Jestem zbawiony. Jestem nowonarodzony. Jestem Bożym dzieckiem. Jak poznać Boże dziecko? To nowonarodzone mówi o tym, z kim żyje na co dzień. Ewangelia nie jest tajemnicą. Ja nieraz odnoszę wrażenie, że ludzie wierzący mają to przekonanie, że Ewangelia jest tajemnicą i nie wolno nikomu o tym mówić. Że najlepiej ją tam gdzieś schować. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem nowonarodzonym, nie możesz milczeć. Bóg ma różne drogi i człowieka znajdzie wszędzie. Tydzień temu, kiedy byłem w naszym zakładzie karnym, od lat chodzę do więzienia naszego, mam do czynienia z różnej maści przestępcami. Przyszedł pierwszy raz człowiek. Akurat żeśmy rozważali historię eunucha i Filipa, który został posłany na drogę pustynną do niego. I kiedy podzieliliśmy się tym słowem, on mówi do mnie tak. Mówi, wiesz, zanim tu trafiłem do tego więzienia, to 3 razy do mnie jakiś chłopak tam od was z Elimu jeździł na rowerze i ze 3 razy mnie zapraszał do was do zboru. Ja mówię, widzisz, nie chciałeś przyjść do Elimu, to Elim przyszedł do ciebie. Bóg cię znajdzie wszędzie, gdzie jesteś, bo wie o nas wszystko i jest Bogiem. Pan Jezus mówi, baczcie, aby was kto nie zwiódł. Uważajcie. Czy my żyjemy w świecie podróbek? Ja nie mam nic przeciwko Chińczykom. Ale kiedy mówimy o podróbkach, chociaż to się zmienia już, mam bardzo fajny telefon chiński i odkurzacz, ale pomyślcie, jeszcze kilka lat temu, kiedy mówiono o podróbkach, myśleliśmy o chińszczyźnie, nie? Tanie, jednorazowe. I myślę, że szczególną uwagę dzisiaj Boże dzieci muszą poświęcić temu, co jest podróbką, prowizorką. Czemuś, co jest podobne do, ale nie jest. Kiedy byłem młodym chłopcem, chodziłem do szkoły i na wystawie jednego sklepu, ze sklepów, wiecie, dzisiaj są w sklepach warzywnych i w sklepach z owocami są owoce, nie? A wtedy na witrynie leżały plastikowe. Banany, winogrona. I pamiętam, jakie one ładne były. Zawsze się zastanawiałem, jak ładnie te owoce zrobiono. Ale one ani smaku nie mają, ani nie są pożywne, ani zdrowe. One tylko ładnie wyglądają. I żyjemy w świecie takich pozorów. W świecie, który chce nas oszukać, który chce nas zwieść, który chce nam pokazać to, co jest najmniej wartościowe, abyśmy tego zapragnęli. I powiem wam, dajemy się na to nabrać. To, co jest odpadem, to, co jest chłamem, to, co niszczy, co zabija, jest często najbardziej pożądanym dla wielu ludzi, nie omijając Kościoła. Ale tak jak powiedział nasz Pan, to są rzeczy nieuniknione. Tak jak wspomniałem wcześniej, jednym z największych zgorszeń jest to, są ludzie, którzy udają chrześcijan. Gdzie Pan Jezus w wielu miejscach mówi o czymś takim, o wilkach w owczej skórze. Prawie to samo. Miły, uprzejmy, ale ma jakiś cel. Ma niezmienione serce, ma jakiś plan i na jakiś czas jest tylko miły i uprzejmy. Ja bardzo kocham przyrodę i lubię oglądać różne przyrodnicze filmy. I powiem wam, byłem bardzo zszokowany, kiedy zobaczyłem małą łasicę, która robiła, oddawała różne skoki, fikołki, pokaz cyrkowy w pobliżu zająca. Ten zając był zafascynowany tym, co ona robi. I nawet nie zauważył, że wskoczyła mu na grzbiet. I wyobraźcie sobie, taka mała łasica zabiła takiego zająca. Nie był czujny, nie przewidział, że coś mu grozi. Piękny spektakl, występ, a potem szybka śmierć. Wiecie, żyjemy w świecie, w którym na puszkę z trucizną nakleja się etykietę. Zdrowe, pożywne. Będziesz silny, zdrowy. Twoje kości się wzmocnią za 15 minut, kiedy zjesz to opakowanie tych tabletek, a jeśli nie, to zjedz następne, to już na pewno. Żyjemy w świecie złudzeń, oszustwa. Baczcie, aby was kto nie zwiódł. Moi drodzy, wszyscy znamy to podobieństwo o pszenicy i konkolu. Chciałbym, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. Tak jak już powiedziałem wcześniej, żadnych sugestii. Żadnych sugestii. Nie jest moim celem wzbudzić w was podejrzliwość. Wcale nie o to chodzi. 13 i od 24 wiersza będę czytał. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem wybierając konkol, nie pobrywali wraz z nim i pszenicy. Czyli nigdy nie widziałem konkolu w tym wczesnym stadium, ale fachowcy mówią, że kiedy jest tej wysokości, jest nie do rozróżnienia. Wygląda identycznie jak pszenica. Jest dokładnie taki sam. Ale tylko dla oka. Bo jest konkolem. Ma inne DNA. Pszenica ma swoje DNA, konkol ma swoje. I ta pszenica, wiemy, kiedy wyrośnie, pojawi się kłos, pojawi się nasienie, czy owoc, możemy też tak powiedzieć, a na konkolu pojawi się fajny różowy kwiatek. I powiem wam, że nawet ładniej wygląda od tej pszenicy. Tylko nie ma z niego pożytku, bo jest chwastem. I Pan mówi: kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Kiedy ludzie spali. Jak myślicie, o kim Pan to mówi? Kiedy Kościół śpi, przychodzi diabeł i sieje konkol. Czy Kościół może spać? Może. I nie chodzi mi o taki sen, jak ktoś ma 80 lat i mu oko poleci na nabożeństwie. Mamy takiego brata w zborze, mówi, że on może całe kazanie przespać, bo wie, że w naszym zborze się fałszywej nauki nie głosi. Jest spokojny, nie? Więc można spać. Można przespać pewne rzeczy. Można nie zauważyć, że Bóg daje sygnał do działania. Można nie zauważyć, bo można spać. Spanie nie jest niczym złym i jest elementem naszego życia, ale nie duchowego. W duchowym życiu nie ma spania, nie ma miejsca na spanie. W duchowym życiu jest miejsce na czujność. Bądźcie czujni. Bądźcie czujni. To nie chodzi o to, że jestem czujny, ale kiedy usnę, to diabeł przyjdzie i mnie okradnie. Nie, to nie o tą czujność chodzi. To, co posiadamy, nie można nam tak od sobie wykraść. Nie? Żyjemy w czasach, gdzie już nawet kulistość ziemi się podaje wątpliwość. Ale stare poglądy ciągle są nowe. Czy można utracić zbawienie? Powiem tak. Są ludzie, dla których pierwsza odpowiedź, którą podam, jest bardzo wygodna. Pewnie, że nie można. I to jest odpowiedź, którą każdy być może chciałby usłyszeć. Nie? Ale kiedy wgłębiamy się w Boże Słowo, to wiemy, że jest zupełnie inaczej. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi: z drżeniem i bojaźnią sprawujcie zbawienie swoje. Czyli co, można je utracić? Można. Ale znowu to drżenie ma nie polegać na tym, że idę spać i mówię: Panie, dziękuję Ci, że jestem zbawiony, a kiedy rano się budzę, to mam wątpliwość, czy jestem zbawiony, bo może mi ktoś w nocy je ukradł. Kiedy jestem Bożym dzieckiem, wierzę w Bożą miłość i Bożą łaskę i wszystko, co mam, i ta pewność zbawienia również wynika tylko z wiary w Jezusa Chrystusa. I wynika z więzi w Jezusie Chrystusie. Przepraszam. Moi drodzy, kąkol jest podobny do pszenicy. Dlaczego Pan Jezus mówi: po owocach ich poznacie? Dlatego, że ten pierwszy etap wzrostu może być bardzo, bardzo podobny. Powiem wam tak, Boże Słowo mówi: gdy byłem dziecięciem, myślałem jak dziecię. Każdy, kto dzisiaj jest ojcem w wierze, był dziecięciem. I każdy myślał jak dziecię. Pamiętacie to jeszcze? Ja jeszcze pamiętam. Pamiętam poglądy, które kiedyś wyznawałem. Pamiętam moje wyobrażenia. Powiem wam, wiele kazań sprzed 20-25 lat wyrzuciłbym i zakazał ich odtwarzać. Bo Boże Słowo zmienia moje myślenie i zmienia moje poglądy. Ktoś kiedyś powiedział, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Człowiek całe życie musi się uczyć i jego wyobrażenia zmieniają się. Ja kiedyś myślałem, że wystarczy przeczytać Biblię, już będę wszystko wiedział, że już poznam Boga. Teraz po 31 latach, kiedy z łaski Bożej naśladuję Go, mogę powiedzieć za pewnym mędrcem: wiem, że nic nie wiem. Wiem, jak mało wiem. Wiem, jak mało znam. Kiedyś na wszystkie pytania znałem odpowiedzi. Jeszcze ktoś nie zdążył zadawać pytania, ja już miałem odpowiedź. Dzisiaj już nie. Dzisiaj nie umiem odpowiedzieć na każde pytanie. Bo życie z Jezusem w Bożym Słowie uczy nas. I moi drodzy, Pan Jezus mówi: poczekajcie. Pytają się, czy mają wyrwać ten kąkol. Nie, nie wyrwajcie go. Dlaczego? Jezus kocha Kościół. Wy nie wyrywajcie kąkolu, bo to nie wasza rzecz. Bo wy nie potraficie odróżnić. Bo to wygląda tak samo. Ale są ludzie w Kościele, mówię szeroko pojętym, którzy czują się strażnikami czystości Kościoła. I z tym by zrobili porządek, i z tym, i z tamtym. O czym to świadczy? O braku wiary, w Ducha Bożego. To jest strażnik czystości Kościoła. Jezus Chrystus. Zna Twoje serce, moje, zna Twoje myśli. My jesteśmy subiektywni. Łatwo nam ocenić kogoś na podstawie jednego zdania. Ja kiedyś, kiedy usługiwałem w naszym zborze, takie fajne stwierdzenie mi się nawet spodobało, że to, co widzą nasze oczy, nie zawsze jest prawdą. Człowiek operuje zmysłami. Zobaczył, dotknął, jest okej. To, co widzą nasze oczy, nie zawsze jest prawdą. Podam wam prosty przykład z mojego życia. Wiele lat temu doświadczyłem Bożego cudu. Zresztą nie jedynego w moim życiu. Ale jako bardzo młody człowiek, 30-letni, miałem udar na kopalni, pod ziemią. Straciłem przytomność, znaczy ja wtedy nie wiedziałem, co to jest. Wywieziono mnie z podziemi nieprzytomnego. Jakieś tam tabletki dostałem. Za 3 dni wróciłem do pracy. Po jakimś czasie pojawiły się problemy. Zawroty głowy, wymioty. Najpierw to było raz na 2 lata, potem raz w roku, potem 2 razy w roku, potem 3 razy w roku, potem 5 razy w roku. Było to bardzo uciążliwe dla mnie, bo nigdy nie wiedziałem, że jeśli coś zaplanowałem na następny dzień, to będę w stanie to zrobić. Pamiętam kiedyś, bardzo młody człowiek brał ślub w naszym zborze, a że byłem jego wujkiem od dziecka, prosił mnie, już od razu wiedział, że ja będę głosił na jego ślubie. Ale dzień przed przyszedł atak. Ten atak polegał na tym, że nie byłem w stanie chodzić. Zawroty głowy, wymioty, bardzo przykre rzeczy, trwające 15 godzin. I nie byłem w stanie nic z tym zrobić. I powiem tak. I przyszło Boże uzdrowienie i od tego. Ale dlaczego to, co widzą nasze oczy, nie zawsze jest prawdą? Pamiętam kiedyś, jeszcze mieszkaliśmy na osiedlu, podjeżdżam autem pod blok i wiem, że to idzie. Że zbliża się ten atak. Zaczyna mi się kołować w głowie. Już nie jestem w stanie utrzymać równowagi. Trzymam się auta. Zataczając się, dochodzę do klatki schodowej. Jedna myśl tylko w głowie, żeby mnie nikt nie zobaczył. A jeszcze wierzący mieszkają naprzeciwko. Słuchajcie, człowiek, który się zatacza, 30-paroletni, to musi być pijak. To widzą nasze oczy. Mieszkaliśmy na 4. piętrze, więc ostatnie piętro już przebyłem na czworakach. To widzą nasze oczy. Dlatego Duch Boży widzi więcej. I powiem wam, żyjemy w czasach, gdzie trudno nam uwierzyć, że jest ktoś, kto wie lepiej i więcej. Duch Boży widzi więcej. Ty, drogi bracie czy siostro, widząc mnie w takim stanie, pomyślałbyś czy pomyślałabyś, brat ze zboru, starszy zboru, pijany. Właśnie na podstawie tego, co widzą nasze oczy, nie jeden brat lub siostra mieli wielkie problemy w zborach. Wręcz próbowano ich zniszczyć z tego powodu. Ale ten, który jest panem i strażnikiem czystości Kościoła, wie wszystko. I myślę, że tu też mamy problem z tym. Czy na pewno wie wszystko? Z automatu powiemy, wiecie, jak na szkółce niedzielnej. Czy Bóg wie wszystko? Wszystkie dzieci, bach, rękę do góry. No przecież nie wypada inaczej powiedzieć. Ale kiedy tylko skończy się szkółka, wybaczcie dzieci, to nie tylko dzieci dotyczy. Przez ileś lat, moi drogi, za Panem spotkałem się już z ludźmi, którzy bardzo wysoko podnoszą ręce w kościele, modlą się najgłośniej, pięknie śpiewają. I kiedy kończy się nabożeństwo, to tak jakby czar prysł. Inny człowiek. Na drugi dzień w pracy inny człowiek. Pan wie i Pan zna tych, którzy są Jego. I nie naszą rzeczą jest osądzać, bo Pan miłuje Kościół. Nie, abyście czasem wybierając konkol nie poberywali wraz z nim pszenicy. Żebyście nie zrobili szkody, krzywdy moim dzieciom. Nie róbcie tego, bo skrzywdzicie moje dzieci. Zaufajcie, że ja jestem Panem i sędzią i jestem sprawiedliwy, że ja biorę sprawy w swoje ręce. Pycha mówi, ja wiem lepiej, ja bym to lepiej zrobił. Wiecie, dlaczego kocham waszego pastora? Przyjaźnimy się od wielu lat. To jest z dwóch powodów. Po pierwsze, że kocha Jezusa. Skąd to wiem? Spotykamy się dość często i wiem, że on kocha Jezusa. I po drugie, kocha ten zbór. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy to jest właściwy człowiek na tym miejscu, to ja wam powiem, ja nie mam. Nie znając nikogo więcej, znam tylko Władka jeszcze z waszego zboru, wiem, że to jest właściwy człowiek, bo kocha Boga. Czy ludzie, którzy kochają Boga, mają wady? Oczywiście, bo nie są Bogiem. Ale myślę, że u naszego Pana tą cechą wyróżniającą jest to, że kochamy Pana. I Pan mówi, pozwólcie obydwą rość razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Pan to załatwi. Prosto. Doskonale i sprawiedliwie. Nie wchodźmy w jego kompetencje. Wiecie, kiedy na pszenicy pojawia się kłos, to dopiero wtedy, oczywiście wytrawni rolnicy potrafią prawdopodobnie te zboża odróżnić na tym bardzo wczesnym etapie wzrostu, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale ja na przykład dopiero potrafię wtedy, kiedy widzę kłos. To i tak dobrze, bo myślę, że i tak połowa Polaków nie wie, skąd się bierze mąka, że ona jest z Biedronki, nie? Ale ona jest właśnie z tego zboża. I dopiero wtedy, kiedy pojawia się owoc, widać różnicę. Nasze życie wyda owoc. I ten owoc będzie o nas świadczył, czyj to jest owoc. Na to potrzeba czasu. I tak jest w całej historii Kościoła, że razem z pszenicą rośnie konkol. Tak jest, tak było i tak będzie. Otwórzmy sobie list do Tymoteusza, drugi, i przeczytam od 20 wiersza. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. W domu Pana są naczynia złote i srebrne do celów zaszczytnych i pospolitych. I dalej Słowo Boże mówi, kto siebie czystym zachowa. Żyjemy w czasie, gdzie najważniejsze są talenty i obdarowania. Popatrzcie, tak zwani celebryci, ludzie, których się przedstawia na wszystkich kanałach telewizyjnych, to są ludzie utalentowani. Od nich nie wymaga się niczego więcej, tylko błyszczenia swoim talentem i darem. Na drugi plan schodzi ich charakter. I myślę, że dzisiaj problemem Kościoła jest też to, że bardziej pragniemy darów niż tych owoców. Gdy byłem dziecięciem, myślałem jak dzieci. Gdy byłem dziecięciem, to moje wyobrażenie było takie, że będę kaznodzieją, będę może pastorem. Wiecie dlaczego? Bo byłem dziecięciem i myślałem, że to jest największa forma służby dla Boga. I każdy młody człowiek tak myśli. Dlaczego? Bo jego charakter jest nieprzemieniony. Bo przecież jeśli tutaj wyjdę na to miejsce, to mnie zobaczą wszyscy, będą wow, ale to jest gość. Ten to powiedział. Ten to ma talent. On pewnie powinien być naszym pastorem. Gdzie tam kazanie naszego pastora? Przy jego kazaniu. Wiecie, że są tacy ludzie w kościele? Przez pierwsze lata mojego życia musiałem walczyć z takimi pokuszeniami. Wiecie, ile razy usłyszałem, że powinienem być pastorem? A wiecie, kim jestem? Jestem człowiekiem sprzątającym zbór. Mówię to z radością i z satysfakcją. Jestem człowiekiem sprzątającym zbór. Myjącym ubikację, przepychającym ubikację, odśnieżającym, koszącym trawniki, naprawiającym różne rzeczy, usługującym w różny sposób. I nie chcę być wielki. Kocham usługiwać zborowi. Wiecie, nieraz, kiedy gotujemy z żoną 150 obiadów, przychodzą ludzie, żałuj, że nie byłeś na nabożeństwie. Ja mówię, nie żałuję, bo gdybym był na nabożeństwie, nie mielibyście obiadu. Nie mogę czegoś żałować, kiedy podjąłem pewną decyzję. Chcę służyć Bogu w ten sposób. Kiedyś myślałem, że to naczynie, to złote. Nie rozumiałem w ogóle tej historii. Wiecie, że w tej historii wcale nie chodzi o naczynia, chodzi o cele. To nie naczynia są zaszczytne. To cel jest zaszczytny. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, nowonarodzonym, to nieważne, co robisz. Ważne jest tylko to, żebyś wypełniał Jego wolę. I to wystarczy. Stąd mamy w Kościele, mówię znowu szeroko pojętym, ludzi, którzy robią rzeczy, których w ogóle nie powinni robić. Bo to by chcieli robić. Jeśli nie to, to ja nic innego nie będę robił. Moi drodzy, Bóg pokazał mi, czego chce w moim życiu, w konfrontacji z tym, czego ja chciałem. Pierwszą rzeczą powiedziałem tak. Wiecie, ja lubię z Bogiem konkretnie rozmawiać i mówię, Panie Boże, ja mogę dla Ciebie robić wszystko, tylko nie. Tylko nie uczyć dzieci. Może w tym momencie przerwę. Przez kilkanaście lat byłem nauczycielem szkółki niedzielnej. Po tym, jak powiedziałem Bogu, że właśnie tego nie będę robił. Bo tego nie chcę. Poza tym wszystko mogę robić. No i powiedziałem jeszcze, że nie będę chodził do więzienia, bo to nie miejsce dla mnie. Nasz Pan ma poczucie humoru. Akurat robię to, czego nie chciałem. I powiem więcej. I to daje mi radość. I satysfakcję. Moi drodzy, jeszcze mogę chwileczkę. Chciałbym skończyć to. Chciałbym dojść do pewnego momentu. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. To jest historia wszystkim bardzo dobrze znana. Powiem więcej. To jest historia przerażająca. To jest historia Ananiasza i Safiry. Powiem jeszcze więcej. Nigdy więcej na ten temat, nigdy wcześniej o tym nie mówiłem. W żadnej usłudze. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bałem się, a po drugie, nie rozumiałem tej historii. Wiecie, że można czytać Biblię i nie rozumieć? A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz i Safira przynoszą pieniądze. Myślę, że mieli szansę, że tam padały jeszcze pytania. Ananiaszu, czy to są wszystkie pieniądze? Wiecie, kiedy przychodzi Boży sąd, on nigdy nie przychodzi bez ostrzeżenia. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Żyjemy w bardzo pobożnym kraju, gdzie to drugi Polak bije się w piersi, kiedy chce swoje kłamstwo potwierdzić i mówi, jak Boga kocham. Im większe kłamstwo, tym gorliwsze uderzenie w piersi. Jak Boga kocham. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Myślę, że Ananiasz nie do końca rozumiał i nie do końca wiedział, na czym polegał jego grzech. I znamy tą historię, że zmarł. Powtórzyła się historia to z jego żoną Safirą. Moi drodzy, Ananiasz, to imię znaczy łaska Boża. Wyobrażacie sobie? Łaska Boża. Safira, to imię pochodzi od słowa szafir, od bardzo drogocennego kamienia. Mieli piękne imiona. Może pięknie wyglądali. Mieli pieniądze, ale nie byli nowonarodzonymi Bożymi dziećmi. Dlaczego to mówię? Nie dlatego, aby ich osądzić, bo oni już zostali osądzeni, ale żyli na pokaz. Ważne jest to, jak inni na mnie patrzą. Choć jak ktoś czytał moralność pani Dulskiej, to wie, o czym ja mówię, o takiej podwójnej moralności. Największe szwindle, największe świństwa ukrywane po to, żeby się tylko ludzie nie dowiedzieli. To z tej historii wynika nieświadomość wszechwiedzy Boga. Co powiedzą ludzie? Jest dla wielu ludzi, nawet i Bożych dzieci, nieraz ważniejsze niż to, co mówi Bóg. I moi drodzy, czytamy o końcu Ananiasza i Safiry. Ale nic się nie dzieje tak z przypadku. Czym ta straszna sytuacja zaowocowała? Jaki był skutek tego sądu Bożego? I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Wielki strach ogarnął zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Co to był za strach? To był Boży strach. Podobnież ktoś to policzył. 365 razy w Bożym Słowie Bóg mówi do nas, nie bój się. A tutaj padł strach. Wiecie, że jest dobry rodzaj strachu? To jest bojaźń. Bojaźń Boża. Padł strach, szacunek dla Boga. Szacunek. Ta historia mówi nam o tym, że nie można bawić się w chrześcijaństwo. Że nie można żyć na pokaz. Że prędzej czy później Bóg to zdemaskuje. Więc jaka jest rada? Nie czekać, aż zostanie to w drastyczny sposób zdemaskowane. Przyjść do Niego. Przyjść do Niego i otworzyć swoje serce. Moi drodzy, kiedy czytam tę historię, kiedy zastanawiałem się nad tym, mogę powiedzieć, nieraz w tym widziałem siebie. Wiem, że jestem Bożym dzieckiem, zbawionym, ale wiem, że jeden krok w prawo lub w lewo więcej, już jesteśmy albo na kompromisie, albo już poza nim. Wiecie, Bóg, który jest strażnikiem czystości Kościoła przez Ducha Świętego i strażnikiem czystości Twojego i mojego życia, mówi do Ciebie. Kiedy przekraczasz pewne bariery czy granice, On mówi, nie rób tego. Mamy tu fajną listwę na podłodze. Gdybyśmy postawili tutaj dwoje dzieci i powiedzieli, słuchaj, możesz tą nogę postawić 10 centymetrów od tej listwy. wiecie co będzie? Ta noga będzie. A w tym miejscu mogę? A tu jeszcze mogę? A jak się odwrócisz, to na pewno na chwilę chociaż tą nogę przestawi za tą listwę. My wcale się nie różnimy od dzieci. Przekraczamy pewne bariery i to nazywa się kompromis. Wchodzimy w miejsca, w których nie powinniśmy być, oglądamy to, czego nie powinniśmy oglądać. Przekraczamy pewne bariery. Ale Pan stoi na straży czystości Kościoła. I moi drodzy, i po tym sądzie, o którym czytaliśmy, przyszło przebudzenie. Czyli przebudzenie zaczyna się od Kościoła. Czyli ode mnie i od ciebie. Moi drodzy, powstańmy. Tak jak jesteśmy w swoim miejscu. Bądźmy szczerzy przed Bogiem. Może przez wiele lat chodzisz do tego zboru, może tu się urodziłeś, masz rodziców wierzących, czy i przychodzisz w niedzielę, bo tu wypada przyjść, bo rosół nie smakuje tak, jak się nie było w kościele. Ale Bóg zna moje i twoje serce. Zdobądź się dzisiaj na szczerość przed Bogiem. I powiedz, Panie, już nie chcę więcej ciebie oszukiwać, a nawet samego siebie. Boże Ojcze, przychodzimy do ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy ci za to, że miłujesz swój Kościół, swój lud. Że Panie, nawet kiedy twoje słowo rani, to opatruje, leczy, uzdrawia, jest zbawienne dla naszych dusz. I Panie, tak teraz na tym miejscu, ty, który znasz każde serce, dotknij tych sfer życia ukrytych, o których myślimy, że należą tylko do nas. Panie, chcemy oddać całe swoje życie w twoje władanie, pod twoje panowanie, aby moje życie, życie moich braci i sióstr, tobie przyniosło chwałę. Aby cudowne, doskonałe, wspaniałe imię Jezus było uwielbione twoim i moim życiem. Ojcze, dziękuję ci za ten czas. Błogosławię ten zbór, błogosławię pastora Tadeusza, jego żonę, jego dzieci, wnuki, każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję ci za to, że w miłości i w łasce swojej mówiłeś dzisiaj do nas. Niech to słowo zapadnie do naszych serc i niech stanie się rzeczywistością, twoją rzeczywistością w życiu każdego z nas. Amen.